Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, brzmi następująco. Biblia i tradycje katolickie w literaturze polskiej. A w naszym studiu profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury, Wydział Filologii Polskiej Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szczęść Boże.
I profesor Maciej Gloger, również historyk literatury, Wydział Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Szczęść Boże.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze to temat bardzo, bardzo szeroki, ale dziś na antenie Radia Maryi Telewizji Trwam ten temat ma taki charakter promujący Biblię, tradycję katolicką w literaturze. Ma też ten wymiar taki powtórkowy, co byśmy wiedzieli, że literatura polska czerpie i wielu autorów czerpie swoje inspiracje w Biblii i opisuje różnego rodzaju tradycje katolickie, jednocześnie je upowszechniając. Ja tutaj oddaję głos panom. Wiemy, że bardziej będziemy się ograniczać do tego wymiaru Bożego Narodzenia, wymiaru świąt Narodzenia Pańskiego i też tego czasu, który przeżywamy w naszej tradycji od Wigilii Narodzenia Pańskiego aż do uroczystości Ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego. Trwamy w tajemnicy śpiewu kolęd i rozważania tajemnic związanych z tym, że Bóg stał się człowiekiem. Prosimy, pan profesor Wiesław Ratajczak.
Myślę, że najlepiej rozpocząć od fundamentów, rozpocząć od samego początku polskiej literatury. I okazuje się wówczas, że u tych początków jest oczywiście bardzo silny związek literatury i Ewangelii, i Pisma Świętego, i Biblii, ale także tradycja Bożego Narodzenia się tam pojawia, a w każdym razie taka głęboka świadomość tajemnicy Bożego Narodzenia. Bo gdybyśmy zostali zapytani o to, co w polskiej literaturze jest pierwsze, to myślę, że prawie wszyscy odpowiedzieliby: kazania świętokrzyskie i Bogu Rodzica.
Ja bym odpowiedział Bogu Rodzica.
Chociaż to mniej więcej ten sam czas, prawda? Właściwie, no tak, z jednej strony proza, homilie w tym zbiorze ze Świętej Góry, z Góry Świętego Krzyża głoszone, a z drugiej właśnie pieśń, początek polskiej poezji śpiewanej, można byłoby tak nieco metaforycznie powiedzieć. I właśnie tam u początków mamy tajemnicę Bożego Narodzenia. Właściwie pierwsze słowo polskiej literatury, jeśli tak metaforycznie rzecz ująć, to zwrócenie w stronę Matki Bożej i w stronę tajemnicy Bożego Narodzenia. A kiedy sięgniemy po kazania świętokrzyskie, tam również jeden z tych ocalałych fragmentów traktuje o tajemnicy Bożego Narodzenia, inny o Epifanii, czyli dotyka tajemnicy święta Trzech Króli. Powiedzieć więc można, że polszczyzna literacka rozpoczyna się w bardzo ścisłym związku z tą tajemnicą wiary, jaką jest wcielenie i narodzenie Pana Jezusa.
Czyli jako fundamenty w dzisiejszym temacie Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze zapisujemy kazania świętokrzyskie i nasz hymn, powiedzielibyśmy, utwór o charakterze hymnicznym Bogu Rodzice, pan profesor Maciej Gloger.
Chciałbym tutaj jeszcze głębiej rzecz ujął, bo cóż to jest Biblia? Biblia jest to księga ksiąg. Więc można powiedzieć, że nie ma tekstu literackiego, który by jakoś nie wywodził się ze swoich pierwocin, z tej pierwotnej księgi. Więc Biblię trzeba potraktować jako taki wielki symbol porządkujący naszą kulturę. Nawet jeżeli spotykamy się z motywami biblijnymi, obrazoburczymi w literaturze, to one tak zawsze mają swój początek właśnie w tej księdze ksiąg. Tak? Więc nie ma tekstu literackiego, który by w jakiś sposób nie był spokrewniony z Biblią, z tym wielkim symbolem, z tą wielką metaforą, tak? Pisania. Bo pisanie jest także kreacją, tak powtarza ten akt kreacji, który zapisany został w księdze Genezis. Czasami to autorzy podchodzą do tego motywu z pokorą, czasami tak jak na przykład Mickiewicz w Dziadach części trzeciej, w sposób obrazoburczy, bluźnierczy często, ale zawsze wracają do swoich źródeł, więc można by powiedzieć, że takim najważniejszym motywem literackim, powtarzającym się toposem, jest metafora świata jako wielkiej księgi. Do tego motywu możemy odwołać się w różnych epokach, tak? Ale oczywiście tą epoką, która najpiękniej ten motyw przedstawia w takiej najczystszej postaci, jest średniowiecze, dla którego świat był taką zapisaną księgą, którą trzeba było odczytywać, aby zobaczyć twarz Boga. I myślę, że ten motyw w polskiej literaturze także jest bardzo ważny, przede wszystkim w epokach staropolskich. Ale też można zauważyć, że i w literaturze najnowszej pisarze nie potrafią się odciąć od tych biblijnych korzeni. Tak więc Biblia jest tym źródłem prawdy, natchnienia i jest drogą do epifanii, poznania właśnie prawdy Boga.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. Panowie profesorowie już po przynajmniej jednym takim swoim spostrzeżeniu, które my notujemy, zapisujemy, a potem jako cała rodzina Radia Maria dopytywać będziemy o szczegóły. Pozostaje nam druga część naszego tematu. Tradycje katolickie w polskiej literaturze, w jaki sposób one są opisywane i czy są wynikiem tego, co przeżywali, opisaniem przeżyć związanych z tradycją katolicką, czy to z Kościołem, czy z tą formą religijnego traktowania rzeczywistości, ludowego traktowania rzeczywistości religijnej, czy są bardziej inspirujące, wprowadzające nowe tradycje?
Jest to rzeczywiście bardzo ciekawy splot, bo z jednej strony powiedzieć można, że literatura i pobożność rozwijają się wspólnie. Kiedy wspomniałem przed momentem o kazaniach świętokrzyskich, o pieśni ku czci na rodzicielki Pana Jezusa, to można byłoby teraz tym duktem pójść i zobaczyć, jak pobożność, jak taka teologiczna głębia rozwija się razem z literackimi ujęciami tych problemów. Jakby wielka tajemnica, która staje się zadaniem dla teologii, dla pobożności, ale także zadaniem dla literatury. By do tych tajemnic się zbliżyć, często warto posłużyć się literaturą. Kolejny wspaniały zabytek polskiej literatury średniowiecznej, Lament Matki Boskiej pod Krzyżem. Kiedy do tej ogromnej, najistotniejszej tajemnicy wiary, kiedy ku temu najważniejszemu miejscu na świecie, ku Golgocie, zbliżali się Polacy w poprzednich pokoleniach dzięki tym literackim strofom. Więc właściwie tu jest, powiedzieć można, współpraca i korzyść dla tak metaforycznie wyróżnionych obu stron. Korzysta na tym przeżycie religijne, które znajduje w literaturze wyraz, ale oczywiście też z tych inspiracji ogromnie korzysta literatura. Tak bym to ujął i wtedy oczywiście możemy taką wędrówkę przez poszczególne epoki, przez wieki polskiej kultury rozpocząć, która by trwała do naszych czasów, jak sądzę.
No to będzie czwarta sprawa, że będziemy, postaramy się i poprosimy panów profesorów, by z tą Biblią, tradycją katolicką przejść przez poszczególne epoki literackie, literatury polskiej. Pan profesor Maciej Gloger, te tradycje katolickie w literaturze?
To są na pewno epoki staropolskie. Tam w zasadzie trudno rozdzielić, prawda, tekst literacki od tradycji chrześcijańskich. No ja najbardziej zawsze sobie umiłowałem literaturę polskiego baroku, albowiem z jednej strony tam są takie głębokie napięcia egzystencjalno-teologiczne, tak? Tam są te takie największe, najgłębsze zderzenia, tak? Paradoksy. Takim ulubionym przecież tropem literackim, takim przekształceniem semantycznym, które używa epoka baroku, to jest oksymoron, to jest antyteza. Więc ukazanie tych wielkich sprzeczności, które miotają człowiekiem, tak, który jednocześnie chce być uduchowiony, a musi się zmagać z własnym ciałem. Poezja Mikołaja Sępaszarzyńskiego, Stanisława Grochowskiego. To są szczyty polskiej poezji metafizycznej, która inspiruje także poetów dwudziestowiecznych. I tam są źródła polskiej duchowości. Ja też cenię sobie poezję sarmacką, która przedstawia właśnie taką religijność bardziej ludową, bardziej rubaszną, można powiedzieć, osadzoną w cielesności człowieka. Tak? Co dzisiaj możemy także odczuć śpiewając kolędy, które mają swoje barokowe korzenie. Przecież najpiękniejsza polska kolęda Franciszka Karpińskiego, Pieśń o Narodzeniu Pańskim, jest właśnie oparta na oksymoronie, na tych sprzecznościach, tak? Ukazania ludzkiej natury Boga i jej i zarazem tej wiecznej, nieśmiertelnej. To jest piękne w polskiej literaturze staropolskiej. Umiejętność uchwycenia tych skrajności, które rządzą naszą egzystencją i naszym duchem, tak?
Mówi pan profesor o tym, że literatura ta staropolska w dużej mierze stała się takim przyczynkiem do ukazania duchowości polskiej. Rozumiem w tym wymiarze duchowości, skoro mówimy dziś o Biblii, tradycji katolickiej, bardziej takiej duchowości, gdzie fundamenty są katolickie?
Tak, to jest barok po Soborze Trydenckim, tak, niewątpliwie daje takie twarde, ortodoksyjne podstawy, które jednak z biegiem czasu, z biegiem tych prądów modernistycznych będą ulegać oczywiście różnego rodzaju odchyleniom, heterodoksjom, tak, ale barok chociażby pod piórem Wespezjana Kochowskiego stwarza takie fundamenty, na przykład pod takie idee mesjanistyczne, romantyczne, dając Psalmodia Polska Wespezjana Kochowskiego. To jest taki pierwszy tekst inicjujący właśnie takie poczucie misji Polski wśród narodów i to jest silnie zakorzenione właśnie w księgach biblijnych. To poczucie wyjątkowości naszego narodu, który ma do spełnienia określoną misję, tak, antemurale christianitatis, czyli przedmurze chrześcijaństwa, obrony cywilizacji łacińskiej. To barok z jednej strony pogłębia taką indywidualną religijność, ale z drugiej strony stwarza pod takie silne fundamenty, pod zbiorową tożsamość Polaków, pod nasze narodowe czucie, tak, które tak często kojarzy się tak pejoratywnie z sarmatyzmem, ale sarmatyzm właśnie stworzył wiele pozytywnej energii w naszej kulturze. Oczywiście wszystko w jakimś tam okresie czasu może się wypaczyć, tak? Ale sięgając do tych czystych źródeł polskiego baroku, możemy zobaczyć, że to są tradycje niezwykle wartościowe. I chociażby Psalmodia Polska Wespezjana Kochowskiego, utwór z 1700 roku, czyli przy koniec w zasadzie baroku, początki kryzysu polskiej duchowości, stwarzają takie źródło umacniające energii na nadchodzący ciężki okres czasów saskich i później rozbiorów.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. I teraz takie moje spostrzeżenie, jednocześnie pytanie do panów profesorów. Są osoby, czy są środowiska, które uważają, że Kościół to pewnego rodzaju ciemnogród, który wykorzystuje, czy wykorzystywał naukę, tak samo literaturę ku temu, by ciemiężyć naród i ciemiężyć obywateli. Wiadomo, że Kościół był tym, który był mecenasem dla wielu pisarzy, wielu literatów. Jednocześnie tu wiąże się moje pytanie, bo skoro pan profesor i panowie profesorowie mówią o tym, że to jest duchowość, że prowadzi do Pana Boga, że uskrzydla, odnawia, no to moje pytanie z tym związane, czy w tej literaturze mamy do czynienia z taką ideą, która ma czytelnika uformować ku wolności? powiem to jeszcze więcej, ku wolności w Panu Bogu, czy w takim poddaństwu ciemnym i tylko i wyłącznie powiedziałbym nie grzesz, krótko jakoś, nie grzesz, bądź poddany, a to ci wystarczy. Jaki jest charakter tej literatury polskiej, która no, nawiązuje do Biblii, tradycji katolickiej?
Oczywiście tradycje chrześcijańskie zawsze prowadzą ku wolności. Można powiedzieć, że w dzisiejszej nowoczesnej kulturze katolicyzm, chrześcijaństwo to jest ten jedyna siła, ten jedyny pierwiastek, który otwiera nas ku wolności. Rzeczywiście w takim potocznym postrzeganiu ludzie uważają religię za rzecz opresyjną, wymagającą, w jakiś sposób nas ograniczającą, ale w gruncie rzeczy to właśnie jest ten pierwiastek, ta siła, która daje nam wolność, otwiera nas na prawdziwą wolność, tak? Chroni nas przed wszystkimi zagrożeniami życia nowoczesnego, przed materializacją, przed konsumizmem, przed takim łatwym uleganiem różnego rodzaju bałwanom, ideologiom, tak, które dzisiaj często... I tak było przynajmniej od czasów oświecenia, tak, czyli od tego momentu, kiedy zaczyna się kultura nowoczesna. Więc religia nas chroni przed, po prostu przed śmiercią ontyczną, tak, przed rozpadem naszej egzystencji w nihilizmie, w pustce, w poczuciu niespełnienia.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze.
Może to, o czym powiedziałem, przepraszam.
Tak, proszę.
Może to, o czym powiedziałem, brzmi abstrakcyjnie, ale właśnie czytając literaturę, zagłębiając się...
Nie brzmi abstrakcyjnie, brzmi bardzo
dobrze,
konkretnie.
Dobrze, ale to właśnie literatura nas uczy, uwrażliwia nas na ten pierwiastek metafizyczny istniejący w człowieku.
Chociaż muszę tutaj pana profesora Wiesława Ratajczaka zapytać, bo tu pan profesor Gloger, on tak troszeczkę o te oświeceniowe i do przodu. Tutaj pana profesora bym zapytał o tę wcześniejszą polską literaturę, literaturę średniowieczną, jak ona, w jakiego ducha w polskim narodzie kształtuje, jakiego ducha wyraża?
Po pierwsze, to jest oczywiście duch cywilizacji chrześcijańskiej. To powiedzieć można, że no, nie byłoby polskiej literatury, nie byłoby polskiej kultury, gdyby nie ten wielki impuls cywilizacyjny, który wraz z chrześcijaństwem na ziemię Rzeczpospolitej, przyszłej Wielkiej Rzeczpospolitej przychodzi. I warto też pamiętać, że przychodzi jakby z wielu stron, prawda? Że w polskiej tradycji spotykać się będą impulsy te jeszcze z tradycji cyrylo-metodejskiej i oczywiście z tradycji łacińskiej. Rzeczpospolita będzie tym, ośmielam się powiedzieć, bogatsza, biorąc pod uwagę tradycję chrześcijańską, że będzie oddychała, jak pamiętamy, ze słów Jana Pawła II, właśnie oboma płucami, tą tradycją wschodnią i tradycją zachodnią. Myślę, że to jest nadzwyczajny skarb. Wejście w ten obieg kultury europejskiej, w te wielkie opowieści kultury europejskiej, w wartości kultury europejskiej, to jest fakt, którego znaczenia wręcz nie podejmuje się komentować. Tak on jest istotny. I kiedy popatrzymy na dzieło średniowiecza, czyli na to, co mamy utrwalone w literaturze, ale też na pamięć szkolnictwa z jego szczególnym wykwitem, jakim były Akademia Krakowska, późniejszy Uniwersytet Jagielloński, no to wtedy tę moc tworzenia kultury szczególnie widzimy. Kiedy patrzymy na architekturę, kiedy zdajemy sobie sprawę z tradycji muzycznych, żeby jeszcze raz powrócić do Bogu Rodzicy, jednego ze wspanialszych utworów świadczących o tej niezwykłej kulturze muzycznej, która wtedy już się kształtuje, a potem przez kolejne stulecia jest rozwijana i powiedzieć można dociera do naszych czasów także między innymi dzięki tradycji śpiewu religijnego, dzięki kolędom. W ten sposób obcujemy z tą dawną literaturą i dawną muzyką. Powiedzieć, tu się w pełni bym się podpisał pod słowami pana profesora, że to chrześcijaństwo uczy wolności, czy wyprowadza człowieka do wolności. kiedy słuchałem o Franciszku Karpińskim, to pomyślałem, że co prawda jest to poeta późniejszy, bo przecież z końca XVIII wieku ta najsłynniejsza kolęda publikowana jest bodaj w roku 1792. Owszem, oparta na tym barokowym paradoksie, na tym łączeniu elementów, które wydają się być sprzeczne, do siebie nie pasować. Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Jednocześnie jest to przecież pieśń, która w taki symboliczny sposób wprowadza w czas ciemności, prawda? No bo przecież powstaje wtedy, kiedy Rzeczpospolita jest składana do grobu. To, że tego typu pieśni okazały się nieśmiertelne, daje możliwość pomyślenia o tym, że nieśmiertelna jest idea w tych pieśniach zawarta i nieśmiertelna jest, w co polonista wierzy głęboko, także polszczyzna i polska tradycja literacka. Tak, wspaniała pieśń, która rodzi się w chwili tak żałobnej, a wyraża sprawę tak radosną, tak entuzjastyczną, jaką jest nowe narodzenie.
Od razu w tej pieśni łączy się tradycja bożonarodzeniowa z tradycją narodową, patriotyczną. Tak. Ten splot przez XIX wiek jest niezwykle silny i energetyczny dla polskiej kultury, bo polska kultura była wielokrotnie pustoszona materialnie, ale nie dało się jej spustoszyć duchowo.
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. I uwaga, twoje czy nasze wioski z miastami?
To już jest kwestia filologiczna, językowska. Tak.
Uwaga, pan profesor,
zasięgam do źródeł.
Za chwileczkę zweryfikuję.
Tak. Drodzy Państwo, rzeczywiście na własnej intuicji warto się oprzeć, ale jednak zawsze najlepiej rzecz sprawdzić. Tak. A sięgam do znakomitej książki pani profesor Marii Borejszo o Bożym Narodzeniu w polskiej kulturze. I spróbujmy sprawdzić. I wszystkie wioski z miastami.
Czyli jest pomiędzy.
Tak, dom nasz, nasze i wszystkie, majętność całą i wszystkie wioski z miastami.
Tak, te kolęd się zmieniały przez dziesięciolecia, przez wieki. Także jak porównamy tekst kolędy, chodźmy wszyscy do Betlejem, barokowy i współczesny, to zauważymy sporo różnic. Także.
Tak, i teraz to takie pytanie, które może tutaj wzbudzić też dosyć ostrą dyskusję pośród słuchaczy nas. Czy powinniśmy pozostać wierni brzmieniu słów, które były zapisane przez autorów w ich kulturze, w ich epoce, czy też można dokonywać zmian, jak jest zdanie profesorów?
Język jest żywym tworem, więc takie zmiany są. Te archaizmy, które są w jakiś sposób dzisiaj pięknie brzmią, możemy zostawić. No nie wszystkie archaizmy dadzą się ocalić, tak? Ale myślę, że tutaj można zdrowy kompromis wypracować. I tak się dzieje w żywym języku.
No to jest oczywiście coś bardzo tak estetycznie poruszającego, kiedy z takimi żywymi zabytkami możemy mieć kontakt, sięgając po te najstarsze pieśni. Właśnie te wykonywane w takim ściśle określonym czasie liturgicznym. Myślę o pieśniach wielkanocnych, które dają nam chyba jedyną okazję do tego, żeby z tak bardzo dawną polszczyzną mieć żywy związek. Chrystus zmartwychwstany jest, prawda, pamięć o tej pradawnej formie czasownikowej, a także w kolędach.
Bogiem sławiona Maria,
no właśnie,
też niezwykle w takiej formie zwracać.
I oczywiście czujemy dawność, a jednocześnie jesteśmy blisko tych słów, prawda, tak jakby się niewiele zmieniło w ciągu tych wielu pokoleń, które nas poprzedziły, pokoleń, które posługiwały się tym samym językiem. Jest w tym coś nadzwyczaj pięknego. Także Bogu Rodzica, prawda? Dzisiaj oczywiście wymagająca pewnego namysłu, zatrzymania, komentarza, ale też dla nas zrozumiała. To nie jest język obcy, to jest nasz język.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. Profesor Wiesław Ratajczak, profesor Maciej Gloger w naszym studiu. Panowie profesorowie, można powiedzieć od takich zrębów zasadniczych, rzuconych gdzieś, można powiedzieć, małych ziarenek w tym temacie, ale głównych idei, które zapisane są w polskiej literaturze, czerpią z Biblii, tradycji katolickich, bądź opisują te tradycje katolickie. Będę wdzięczny za może kilka takich przykładów, które oprócz Bogu Rodzice i pieśni o Narodzeniu Pańskim Karpińskiego z 1792, aby panowie zaprezentowali nam inne przykłady, które warto wpisać w ten kanon naszej wiedzy o literaturze tej, wiadomo, takiej podstawowej, ale jednak aby to nasze spotkanie służyło też promowaniu i przypominaniu tego, co kształtuje nas jako Polaków, tej duchowości polskiej, katolickiej.
Przykładów jest tak wiele, że rzeczywiście zadanie, jakie stawia ojciec przed nami, jest niezwykle trudne. Ja zazwyczaj rozpoczynam od fundamentów, czyli od arcydzieł, od tych utworów, które stanowią dla literatury polskiej taki nieustannie aktualny punkt odniesienia. I jeśli o tym w ten sposób pomyśleć, to chociażby wspomniana przez pana profesora mickiewiczowska strofa, wspomniane mickiewiczowskie dziady. No jeśli oczywiście ten tekst tak głęboko zanurzony w kulturę romantyczną i zanurzony w historię współczesne Mickiewiczowi wydarzenia, pamiętamy sprawę śledztwa Nowosilcowa, aresztowania samego poety i tak dalej. To przecież jest to tekst w wielkim stopniu zanurzony także w tradycję religijną, w tradycję biblijną. Tekst, który choćby w tym wielkim widzeniu księdza Piotra, przecież przywołuje najważniejsze fragmenty Ewangelii. A w innym miejscu, wtedy gdy w celi Konrada gromadzą się współwięźniowie, by wspólnie przeżywać święto, to przecież jest to właśnie święto Bożego Narodzenia. Kolejna wielka tajemnica Pisma i wielka tajemnica naszej wiary. Więc powiedzieć można, że w tym arcydziele już widzimy takie bardzo ścisłe związki, które teraz by pewnie należało tak precyzyjnie rozpatrzeć i skomentować. A inne arcydzieło, drugi fundament, myślę, że profesor się ze mną zgodzi w pełni, że takim drugim aktualnym fundamentem polskiej literatury jest arcypowieść Bolesława Prusa, czyli Lalka. Jeśli tę powieść czytamy uważnie, a zazwyczaj tak robimy, bo to jest przecież tekst, który uwagę czytelników koncentruje bardzo, wtedy zobaczymy, że na przykład w bardzo ważnym punkcie tego fabuły tej powieści odzywają się echa Ewangelii, odzywają się echa kazania na górze i błogosławieństw zacytowanych w tej powieści, przeradzających się w taką wizję głównego bohatera, który niejako współcześnie doświadcza swego rodzaju objawienia tamtych prawd przed prawie 2000 lat wypowiedzianych. W innym punkcie powieści z kolei, jeśli tym bohaterem przed chwilą przeze mnie wspomnianym był oczywiście Stanisław Wokulski, to w przypadku Bożego Narodzenia i tych treści Ewangelii, treści wiary, one powracają we wspomnieniu, we śnie Ignacego Rzeckiego. Czyli jakby okazuje się, że dla tych ludzi, dla ich myślenia, dla ich wyobraźni, dla ich postrzegania swojego miejsca w świecie, relacji z innymi ludźmi, znów Ewangelia, Pismo Święte to jest fundament. Ich drogi wiary są bardzo skomplikowane. Właściwie powiedzieć można o takiej ciemnej ścieżce niewiary czy jakiejś świadomości opuszczenia, ale tym, co jest takim najgłębszym pokładem duszy, jest właśnie to, co ufundowane na Piśmie Świętym. Tak mówiąc, tych dwóch przykładów, bo one są dla wielu tych, którzy z polską literaturą obcują, przykładami najważniejszymi, od nich bym rozpoczął.
Zanim pan profesor Maciej Gloger w swoich przykładach, to ja zapraszam wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Numery telefonów ukażą się na państwa ekranach. Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. I w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Prosimy, panie profesorze, pańskie tutaj przykłady.
Pan profesor bardzo kuszący wątek tutaj rozpoczął, porównania dwóch centralnych utworów XIX wieku, Dziadów części trzeciej i Lalki. Często te dwa teksty rozpatrujemy jako zupełnie sobie obce, ale te teksty łączy więcej niż nam się wydaje. Chociażby dlatego, że Wokulski jest w gruncie rzeczy takim scjentystycznym, pozytywistycznym kontynuatorem postawy Konrada, który dokonuje pewnego rodzaju hybris. Więc jeżeli mówimy o tradycjach katolickich, tych dwóch utworach, to trzeba bardzo uważać, bo tam te sposoby interpretowania przekazu biblijnego są bardzo zróżnicowane. I Mickiewicz, i Prus ulegają właśnie takim pokusom teozofii, właśnie jakieś heretyckie myśli, ulegają hybris, poczuciu, że człowiek może dokonać samozbawienia. Konrad chce tego samozbawienia dokonać jakimiś siłami teurgicznymi, okultystycznymi, w odwołaniu do różnego rodzaju praktyk magicznych. Natomiast Wokulski tutaj jako nieodrodne dziecko epoki naukowej próbuje to za pomocą cudownych wynalazków. Tak? Dlatego Konrad ulega kuszeniu siłą szatańskim, a Wokulski ulega kuszeniu przedstawicielowi Geista, tak? Który także Geist po niemiecku duch. Tak? Więc tutaj się pojawiają te same wątki, te same schematy myślenia, tylko w innym anturażu, w innym pozytywistycznym oświetleniu, ale postawa w gruncie rzeczy tych dwóch głównych, centralnych postaci literatury XIX wieku jest bardzo podobna. Oni sądzą, że mogą zastąpić dzieło boskie, mogą dokonać czynów boskich, nieprzypadkowo. I w widzeniu księdza Piotra pojawia się okrzyk sława, sława, sława. I Wokulski, rozmarzając się nad tym, jak dokona przemiany świata, także w jego umyśle pojawia się okrzyk sława, 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 albowiem to Słowianie mogliby dokonać tej przemiany jako ta rasa jeszcze niezużyta, jak XIX-wieczna antropologia tworzyła, ale czy mogę przejść do następnego przykładu?
Jak najbardziej.
Ponieważ tutaj mówimy o takich przykładach bardzo oczywistych nawiązań do Biblii, a ja bym tutaj jako badacz epoki pozytywizmu wskazał na tak niepozorny utwór jak Placówka Bolesława Prusa, która jest, jak wykazał wybitny znawca, świetny interpretator literatury i Bolesława Prusa, literatury pozytywistycznej, Józef Bachusz, jest w gruncie rzeczy trawestacją Księgi Hioba, tak? Opowieść o tym, jak człowiek, jak każdy, jak taki everyman, najpierw dochodzi do sukcesów, zbiera różnego rodzaju pozytywne doświadczenia, a następnie zostaje palcem Bożym dotknięty i przypomniane mu zostały podstawowe prawdy egzystencji. Taki prosty chłop, ślimak, tak, który jest bohaterem tej opowieści, nagle okazuje się postacią uniwersalną. Placówka także spisana w gruncie rzeczy, przynajmniej kolejnej wersji, bo Bolesław Prus ją poprawia, ten utwór pisany od roku 1885 roku, miał być to utwór pisany w poetyce naturalistycznej, a więc nawiązujący wyłącznie tylko do struktury realistycznej, do takiego bardzo sensualnego, fizjologicznego opisu świata, a ostatnia wersja placówki w zasadzie rozpoczyna się tak, jak rozpoczyna się Księga Rodzaju, od opisu stworzenia, tak, aby umieścić swojego bohatera w świecie przedstawionym. Bohater, czy autor stylizuje swój utwór na Księgę Rodzaju, mówiąc o boskim garncarzu, arcymistrzu, który stawia, więc nawet naturalista, nawet człowiek przeniknięty ideą naukowości nie jest w stanie uniknąć tego wymiaru metafizycznego i zawsze do niego powraca, co pokazuje świetnie twórczość Bolesława Prusy, pozytywisty, ewangelicznego, jak go nazwał bydgoski krytyk Adam Grzymała-Siedlecki.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. Tych przykładów wydawać by się można mnożyć w nieskończoność. Chociaż muszę powiedzieć, że takie nietypowe, zwłaszcza ta placówka, tego bym się nie spodziewał.
Oto tu jesteśmy.
Bardziej spodziewałbym się pana Tadeusza Adama Mickiewicza czy innych utworów słowackich.
Jeśli można, to w związku z placówką dopowiedziałbym coś aktualnego, jak sądzę. W dobie, kiedy tak często rozmawiamy o rozmaitych wymiarach stosunku człowieka do natury, rozmaitych aspektach poszanowania natury. Opis, o którym wspomniał pan profesor, kończy się takimi bardzo znaczącymi słowami. To rzeczywiście jest tak w swojej jednej części, bo rzecz jest na zasadzie kontrastu zbudowana, ale świat przez Boga wykreowany w tym wstępie do placówki jest jakby uwieńczony lasem podpierającym niebo. Lasem, który łączy wymiar ziemski z wymiarem niebieskim. I warto zwrócić uwagę na to, że w toku powieści nieszczęścia bohaterów rozpoczynają się od momentu, kiedy ten las zostanie ścięty. Kiedy intruzi, przybysze z zewnątrz, jakby nie rozumiejący sakralnego porządku tego świata, dokonują jego dewastacji. Myślę, że to jest niezwykle przenikliwa myśl. Nie chciałbym oczywiście teraz budować takiej teologii przyrody według Bolesława Prusa, bo byłoby to, jak sądzę, pewne nadużycie. Ale może jest to taka bardzo przenikliwa intuicja pisarza, który mówi, że są bardzo poważne następstwa zakłócenia ładu świata, że takie nierozważne ingerencje człowieka, dewastujące ingerencje człowieka mogą sprowadzić skutki, których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mogą tak zakłócić ład świata, że nad tą dotąd spokojną okolicą zbiorą się gęste, ciemne chmury i seria nieszczęść na świat pada przez to, że nie zostało uszanowane to dzieło stworzenia.
Czyli można powiedzieć, że dzieło stworzenia, Biblia, ta antropologia, taka chrześcijańska antropologia katolicka kształtuje polską literaturę i mamy jej takie przykłady i wyrazy?
Bardzo liczne, bez wątpienia tak. Bez wątpienia tak. Myślę, że to też bardzo jest wyraźne w twórczości jednego z moich ulubionych pisarzy, a przy tym pisarza związanego z Poznaniem przez większą część życia, znaczy w twórczości Romana Brandstettera, do której warto powracać nieustannie. Niedawno jeden z jego dramatów został przypomniany przez teatr telewizji, Dzień Gniewu. Ale myślę przede wszystkim o tym Opus Magnum, o Jezusie z Nazaretu. Powieści, która nie jest tylko takim, powiedzieć można, literackim przekładem, taką literacką sumą biblijnych, ewangelicznych opowieści. To jest także bardzo taka gruntowna, dogłębna opowieść o człowieku, o antropologii, jak przed chwilą ojciec określił.
W oczekiwaniu na pierwsze telefony od naszych widzów w temacie Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze, no, polska literatura ma swoich czytelników, zwłaszcza Polaków, bo polscy pisarze piszą w języku polskim, jak również polscy poeci, ale czy to przypadek, że panowie nie zauważyli nikogo z noblistów polskich?
No to ja chętnie tutaj nawiążę do Henryka Sienkiewicza, który chyba jest najbardziej znanym polskim pisarzem na świecie do tej pory. Nie sposób zliczyć ilości tłumaczeń, wydań tego pisarza. I to był też twórca, który nawiązywał do źródeł biblijnych. przynajmniej jeden utwór ma swoje bardzo głębokie i daleko idące konsekwencje w literaturze światowej. I nie myślę tutaj o Quo Vadis, tylko o takim apokryfie, który określany jest jako wstęp do Quo Vadis, jako preludium do napisania Quo Vadis. Jest to opowiadanie Pójdźmy za nim, gdzie na przykład jest bardzo taka głęboka psychologia postaci biblijnych, które otaczają Chrystusa. Przede wszystkim tutaj postać Piłata zostaje wprowadzona jako taki ciekawy studium sumienia człowieka postawionego wobec niepoznawalnego, wobec sakrum. I to jest utwór, który inspirował inne wielkie biblijne dzieło literatury światowej, mianowicie Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa. Co by nie mówić o wymiarze teologicznym tego dzieła, który moim zdaniem jest bardziej związany, który ma bardziej korzenie gnostyckie, które przenikają w dużym stopniu wschodnie chrześcijaństwo, przede wszystkim te rosyjskie chrześcijaństwo, no to trzeba powiedzieć, że tutaj Sienkiewicz stworzył tak ciekawą kreację i wprowadził tak ciekawe motywy związane z pasją, ze śmiercią Chrystusa, które zapłodniły wyobraźnię literacką Bułhakowa, który cierpiał na brak sakrum, żyjąc w Rosji sowieckiej, pod presją władz Stalina samego, który się nim interesował, stworzył dzieło, które jest odpowiedzią na rugowanie pierwiastka religijnego z rzeczywistości. Jakimi drogami to dzieło poszło, ale nie, to już tam jest kwestia dalszych dywagacji, ale trzeba wskazać, że polski noblista właśnie jest twórcą jakby tych największych dzieł, inspiruje to największe dzieła literatury światowej, bo nie byłoby kreacji Wolanda, gdyby nie Petroniusz. Nie byłoby bólu głowy Piłata, który tej choroby duchowej Piłata, gdyby nie postać Antei, która jest dotknięta taką samą chorobą w tym opowiadaniu. Więc można nazwać Pójdźmy za nim za jeden z najwybitniejszych utworów biblijnych w polskiej literaturze. Jest to apokryf oczywiście, ale też jak każde dzieło literackie ma prawo do fikcji czy jakiegoś tam marginesu fikcji literackiej, ale jest to zarazem utwór głęboko ortodoksyjny.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Cię
witam. Teraz i zawsze.
Kastyla to z Lublina się kłania. Bardzo dziękuję za audycję, pozdrawiam wszystkich. No i chciałam przypomnieć o naszej pięknej literaturze poezji Karola Wojtyły, Andrzeja Jawienia. Dałoby, jeśli można było coś usłyszeć. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo gorąco. Dziękujemy Pani Krystyno, pozdrawiamy gorąco serdecznie. Pan profesor Ratajczyk, widzę, podejmuje.
Tak, temat ogromny i rzeczywiście taki, który mógłby być przedmiotem niejednej audycji, ale bym to określił to w ten sposób, że Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, był wybitnym teologiem, był duchownym, jest świętym Kościoła katolickiego, ale także jest poetą i kimś, kto doskonale rozumiał tę szczególną, powiedziałbym, źródłowość Biblii. To, że literatura czerpie z tekstu biblijnego, z treści objawienia swoją najgłębszą inspirację. Rzeczywiście to można w jego twórczości obserwować, ale także widzieć, jak przez tę świadomość religijną Karol Wojtyła, Jan Paweł II czyta polską tradycję literacką. Jak dotykając tych najważniejszych kwestii duchowych, patrząc na związek tradycji religijnych z historią narodu, na przykład interpretuje postawę pisma Stanisława Wyspiańskiego. Jest takim fenomenem polskiej literatury, polskiej kultury ten wielki dialog, bo nie powiem spór, ale właśnie dialog między Karolem Wojtyłą, kardynałem Krakowa, a największym spośród krakowskich artystów, czyli Stanisławem Wyspiańskim. Spór dotyczący postaci świętego Stanisława. Rzecz nadzwyczaj inspirująca i tak pokazująca pewną ciągłość, aktualność, znów wracając do tych czasów średniowiecza, prawda, od których rozpoczęliśmy rozmowę. Wtedy w kulturze polskiej rozpoczynają się te procesy, które mają swoje skutki także dzisiaj. To jest poezja, szerzej twórczość, bo artystą słowa Jan Paweł II jest nie tylko jako poeta. Oczywiście także wtedy, kiedy sięgamy ponownie do jego homilii, kiedy sięgamy po inne dokumenty, wówczas okazuje się, jak głęboko to literackie są teksty. To badanie literackości przesłania Jana Pawła II rozpoczął świętej pamięci profesor Jarosław Maciejewski, ale to jest oczywiście też zadanie, które i współczesne pokolenia polonistów powinny kontynuować. Poezja na pewno wymagająca skupienia, wymagająca takiej głębokiej identyfikacji z kwestiami, które są w niej poruszane.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. Dzięki pani Krystynie dotknęliśmy Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Oczekujemy na państwa telefony, kolejne pytania, spostrzeżenia. Tutaj panowie profesorowie też zasypują nas przykładami, takimi powiedzielibyśmy nietuzinkowymi. Jaki jeszcze przykład panowie wyciągną nam?
O noblistach możemy jeszcze
dwa słowa zapytać. Jak najbardziej.
No, oczywiście Władysław Stanisław Rejmont jako autor Chłopów pewnie mógłby być bohaterem naszej rozmowy i wtedy przywoływalibyśmy te fragmenty, które związane są z rokiem liturgicznym, które są wejściem także w tajemnicę wiary, ale skoro profesor Glogar przed momentem przytoczył tekst mniej znany, to i ja, mówiąc o tradycjach katolickich w twórczości Rejmonta, wydobyłbym tekst stosunkowo rzadko czytany. Myślę tutaj o zapisie z pielgrzymki do Jasnej Góry, podjętej właśnie przez Rejmonta. Powiedzieć można, że to jest taki reportaż uczestniczący. Dziennikarz, inteligent, przebiera się niejako w szaty pielgrzyma i idzie z warszawską grupą właśnie na Jasną Górę, obserwując ten fenomen wiary, który dla niego jest czymś nie do końca zrozumiałym, może nawet obcym, który w jakiś sposób zaciekawia, czasami może wywołuje ironiczny uśmiech, ale w ogromnym stopniu pociąga. Jakby ta droga opisywana przez Rejmonta, droga jego współtowarzyszy, ludzi z ludu, ludzi głębokiej wiary, staje się także jego drogą duchową. Czytelnik obserwuje te drgnienia duszy, obserwuje to zbliżanie się do wiary, tak jak zbliża się do Jasnej Góry ta grupa pątnicza. To jest wspaniały tekst, właściwie nawiązujący do tego, co jest ogromnie ważną tradycją chrześcijaństwa, tradycją katolicką, czyli tradycja wędrowania do miejsc świętych, do świętych gór. I znów można byłoby tak króciutko podsumowując powiedzieć, że dla polskiej literatury te dwie święte góry są ogromnie ważne, bo wspomniałem już o Świętym Krzyżu, a teraz pojawia się Jasna Góra.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz bardzo i zawsze.
Piękny temat podjęty został przez telewizję Trwam. Ja chciałam jeszcze dorzucić do tych rozważań o tematach biblijnych w literaturze Nieboską Komedię Zygmunta Krasińskiego i to słynne zakończenie z postacią Chrystusa, który staje się uosobieniem tej siły, która jest po prostu miłością, przeciwstawioną sile nienawiści, rewolucyjnej sile, która niszczy świat. Oczywiście także i Norwid i wielu innych poetów. Chciałam także zwrócić uwagę na to, jak bogata i piękna jest poezja maryjna, nie tylko Bogu Rodzica, ale ona się właściwie do współczesności rozwija ciągle i ciągle towarzyszy także narodowi. Maryja w poezji zawarta towarzyszy narodowi w jego skomplikowanej historii. Chciałam tutaj przypomnieć wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy wiersze nawet Krystyny Krachelskiej w czasie okupacji. Piękne teksty, które pokazują, jak bardzo Maryja była bliska, jak naród pod jej opiekę się oddawał w tych najtrudniejszych momentach swojej historii. Dziękuję bardzo. To
dziękujemy. Pani Maria z Wrocławia, tak? Tak, dziękujemy. Prosimy, panowie.
Pani Maria tutaj kilka wątków wprowadziła, ale zaczęła od Nieboskiej Komedii, więc tutaj trzeba wymienić przede wszystkim jako taką największą inspirację literatury nowoczesnej. Nie tylko romantycznej, nie tylko młodopolskiej, chociaż te epoki najbardziej nawiązywały do tej księgi, którą mam na myśli, mówiąc się do księgi Apokalips. Wielka rewolucja francuska wprowadza kulturę chrześcijańską w taki apokaliptyczny niepokój. I w polskiej literaturze właśnie Nieboska Komedia z pierwszym takim wyraźnym arcydziełem, które ten niepokój opisuje. Więc Apokalipsa jest niewątpliwie nieprzypadkowo chyba taką najważniejszą księgą biblijną, która tłumaczy ludziom nowoczesnym ich relacje wobec ekonomii boskiej historii. Czyli Nieboska Komedia otwiera ten etap kryzysu modernistycznego w kulturze europejskiej. Etap, który kończy się wielką rewolucją bolszewicką, tak, rewolucją 1917 roku, najstraszniejszym przejawem kultury nowoczesnej, bo trzeba powiedzieć, że bolszewizm to jest jakby ostatnie słowo nowoczesności oparta na wszystkich ideologiach wywrotowych, antychrześcijańskich. Jeżeli zaczynamy od Krasińskiego, to trzeba skończyć na polskiej literaturze, która odnosi się do wojny polsko-bolszewickiej i do rewolucji bolszewickiej. I tutaj Krasińskiego wszyscy znają, przynajmniej nazwisko, może niekoniecznie czytają dzisiaj Krasińskiego, ale warto czytać Krasińskiego, bo on jest cały czas pisarzem objaśniającym nam naszą sytuację współczesną. Ale tutaj bym wymienił, skończył na pisarzu, który jest zupełnie zapomniany, także na skutek pewnych cenzuralnych, polityczno-poprawnościowych kryteriów, jakie dzisiaj wobec literatury się stosuje, mianowicie o takim zapomnianym pisarzu Eugeniuszu Korwin-Małaczewskim, autorze poezji, ale przede wszystkim znanym jako autor takiego zbioru opowiadań Koń na wzgórzu. Koń na wzgórzu jest to pisarz, który oczywiście Nagrody Nobla nigdy nie otrzymał, ale jest to tej rangi talent, który rozwój mógłby doprowadzić do takiej Nagrody Nobla w XX wieku, gdyby nie pewne kryteria przyjmowane przez Akademię dzisiaj. Więc tak jak Herbert, jak inni wielcy pisarze, jak Konrad, na pewno by Nagrody Nobla nie otrzymał. Ale to właśnie Eugeniusz Korwin-Małaczewski jest takim twórcą najbardziej wstrząsającego motywu apokaliptycznego w polskiej literaturze. Właśnie w kluczowym opowiadaniu tego zbioru, w którym jest wiele odniesień biblijnych, albowiem Małaczewski był człowiekiem, który przeszedł bardzo szybko, na skutek przeżyć rewolucji bolszewickiej, przeszedł bardzo głęboką ewolucję duchową i stwierdził, że jedyną odpowiedzią na zło, na okrucieństwo bolszewizmu i wszelkich ideologii nowoczesnych nie może być odpowiedź agresji, tylko musi być odpowiedź duchowa, musi być odpowiedź dobra, bo wielkie zło może zwyciężyć tylko większe zło. Jedyną drogą jest odpowiedź zwrotku Ewangelii ku przebaczeniu. I te opowiadania Małaczewskiego właśnie opisują konieczność zmiany tego reakcji na zło świata współczesnego, a tym motywem apokaliptycznym, który w niezwykle wstrząsający sposób opisuje w tym kluczowym opowiadaniu, jest właśnie tytułowy Koń na wzgórzu. Koń, który stoi na wzgórzu, budzi ogromny niepokój, albowiem jest żywcem obdarty przez bolszewików ze skóry, tak, którzy nawet nie mieli czasu, żeby tego konia dobić, a chcieli pozyskać skórę, co pokazuje pokazuje głębię zła i okrucieństwa tej ideologii. Więc to jest jedno z najbardziej wstrząsających motywów apokaliptycznych w polskiej literaturze po twórczości Krasińskiego.
Pani Maria, jeszcze oprócz twórczości Krasińskiego, oj, teraz pamięć.
Pani Maria wskazała na tę tradycję poezji związanej z postacią Najświętszej Maryi Panny. No oczywiście nie może być inaczej w literaturze polskiej, skoro tym pierwszym głosem jest Bóg Rodzica. Ten wątek maryjny będzie w literaturze kontynuowany i pomyślałem o tym, o czym przed kilkoma minutami mówił profesor Gloger, o tej warstwie bluźnierczej trzeciej części Dziadów. Jak pamiętamy, jeden ze współwięźniów, Jankowski, śpiewa w tej części, która jest spotkaniem więźniów w celi Konrada, śpiewa bluźnierczą pieśń, w której pojawia się imię Maryi. I wówczas Konrad, dotknięty przecież tym kryzysem wiary, Konrad, który ulega pokusie hybris, pychy, nawet on staje wtedy w obronie Najświętszej Maryi Panny. Tego imienia nie tykaj. Myślę, że to jest znów taki bardzo, bardzo wyraźny w polskiej literaturze, w polskiej kulturze gest i ten rys maryjny. No, zresztą przed momentem wspomniałem o utworze inspirowanym pielgrzymką do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ten rys w polskiej literaturze jest bardzo, bardzo widoczny. Znów od samego początku, znów żale Matki Boskiej pod krzyżem wspomniane.
Bo tutaj muszę dopowiedzieć, przepraszam bardzo, bo w prozie Małaczewskiego spotykamy identyczny motyw, nawiązujący właśnie do tego motywu mickiewiczowskiego. W tym zbiorze opowiadań Koń na wzgórze jest inne, bardziej humorystyczne opowiadanie Blockhaus pod Syrenką, które opisuje polskich żołnierzy, którzy uczestniczą w interwencji państw sprzymierzonych w Rosji bolszewickiej, w Burmańsku, lądują, no i muszą zbudować sobie barak, muszą się jakoś urządzić, no ale zbliża się Wigilia, no i ta Wigilia właśnie jednoczy wszystkich tułaczy, tak, polskich pielgrzymów, którzy tęsknią tylko o jednym, o powrocie do ojczyzny. I tutaj też pojawia się postać kaprala, hurmy, tak, który na tą Wigilię zadaje sobie trud, aby podejść do miejscowych chłopów i nawet odnajduje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który jest ubrany takie ornaty prawosławne, ale pod tym srebrem widać, że to jest te dwie blizny, tak, że to jest Matka Boska Częstochowska, więc to jest jeden cud. No i oczywiście mężczyźni, jak to mężczyźni, prawda, podczas Wigilii na początek jest nieswoje, a później atmosfera się poluźnia, ponieważ przychodzi wspaniała wieść, tak? Nagle dochodzi do archangielska wieść o tym, że Polska odzyskała niepodległość. Więc Wigilia tutaj jest opisana jako taka msza dusz polskich, podczas której dokonuje się zjednoczenie właśnie Epifania, Boże Narodzenie i Narodzenie Polskiej Ojczyzny. Jest to arcydzielny motyw wymyślony przez Małaszewskiego, więc jest to jedna z kolejnych perełek prozatorskich, które są w tym tomie zawarte, więc koniecznie na Eugeniusza Korwin-Małaszewskiego jako pisarza nieodkrytego proszę te tomiki pozyskać.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze, temat zasadniczy, ale może się okazać, że podtytuł będzie Nieodkryte perełki polskiej literatury, które warto przeczytać. I za to panom profesorom gorąco serdecznie dziękujemy. Mamy kolejny telefon, ale pozostaje nam jeszcze ta literatura okupacji. Wspomniała pani Maria i Krachelską i wspomniała pani Maria Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prosimy, halo.
Pozdrawiam.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam panów profesorów. No i tutaj takie pytanie. Olga Tokarczuk, dziwię się, że jeszcze żaden z panów profesorów nie poruszył tematu. Pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam panów profesorów.
Pani Miro, niewyłączony radioodbiornik albo telewizor, więc nas troszeczkę słyszymy się dobrze.
Raz jeszcze pozdrawiam ojca prowadzącego i panów profesorów i prosiłabym o ustosunkowanie się do rozważań biblijnych naszej noblistki ostatniej Olgi Tokarczuk.
Dziękujemy za przypomnienie. Olga Tokarczuk pozostaje nam jako ostatni noblista, bo cały czas tę ścieżkę noblistów tutaj realizujemy. Był Sienkiewicz, był Rejmont. To przejdźmy tą ścieżką, żeby nikogo nie opuścić.
Jak rozumiem, do Rejmonta jeszcze na moment możemy powrócić, tak. Bo jeśli szukamy tych perełek, a mowa była o wojnie polsko-bolszewickiej, to może warto też przypomnieć chyba zupełnie zapomnianą powieść Rejmonta, jego ostatnie wielkie dzieło, czy powieść Bunt, która jest takim symbolicznym, alegorycznym zapisem wojny polsko-bolszewickiej. Jest to antyutopia pomyślana tak, jak z zachowaniem wszelkich proporcji i z pamięcią o różnicach, jak Folwark zwierzęcy George'a Orwella. Ale idąc dalej tym duktem noblistów, oczywiście ogromny komentarz biblijny trzeba byłoby umieścić przy twórczości Czesława Miłosza. Oczywiście nie jest to twórczość, powiedzielibyśmy, ortodoksyjna, chociaż pod koniec swojej drogi twórczej, jak pamiętamy, Czesław Miłosz w korespondencji ze świętym Janem Pawłem II upewniał się co do ortodoksyjności swoich wierszy. No, właściwie powiedzieć można, że taki nadzwyczajny dialog poety i poety papieża wówczas się toczył. Oczywiście Czesław Miłosz także dzięki temu był poetą tak głęboko przeżywającym treści biblijne i tak poważnie je do swojej poezji przenoszącym, że no, przeżył Biblię najgłębiej jako jej tłumacz, mając na koncie bardzo udane, choć pewnie też wymagające jakichś teologicznych korekt przekłady biblijne. Także jego hymn O Perle, bez zrozumienia, bez połączenia go z tradycją biblijną, pozostawałby utworem niezrozumiałym. Natomiast odnosząc się do twórczości Olgi Tokarczuk, to
Szymborska została.
A jeszcze Szymborska, tak. No właśnie, to jest może znaczące przeoczenie, bo powiedziałbym, że w powieści Olgi Tokarczuk zawierają znacznie więcej takich sugestii relacji między literaturą a Biblią niż poezja Wisławy Szymborskiej, wobec której w tym momencie stoję, przyznaję, bezradny. Nie potrafię przywołać takiego przykładu, który byłby poręczny, choć na przykład jest wiersz w taki sposób przejmujący, współczesny. Wiersz ten przypomina historię Izaaka, oddając głos temu biblijnemu bohaterowi. Trzeba byłoby zapewne teraz takiego intensywnego przeglądu poezji Szymborskiej dokonać i podobne wiersze wywołać, choć nie są to w moim przekonaniu głosy liczne, a inaczej jest właśnie u Tokarczuk. Ja tu przyznaję, że kusi mnie bardzo, żeby tak intensywnie ponownie po tę twórczość sięgnąć właśnie pod tym kątem. Inspiracji oczywiście nie pisanych, nie tworzonych z teologiczną poprawnością, takich, które by zapewne w wielu komentarzy i wielu polemik wymagały, ale księgi Jakubowe bez tradycji biblijnej, bez tradycji chrześcijańskiej zapewne by nie powstały. Myślę o tym najpoważniejszym dziele.
Profesor Kamila Woźniak popełniła taki artykuł analizujący twórczość właśnie Olgi Tokarczuk, że jest to twórczość wpisująca się w nurt gnostycki, a zatem ten nurt będący zupełnie obok, powiedzielibyśmy, tradycji katolickiej i obok tradycji biblijnej.
Obok, ale jednak bez tradycji biblijnej i bez tradycji katolickiej ten nurt nie istnieje. Istnieje jako jego antyteza.
Ale można powiedzieć, że tutaj Biblia jest potraktowana tylko i wyłącznie jako tworzywo literackie, techniczne. Natomiast nie jest to źródło inspiracji duchowej, a wręcz przeciwnie. Jest tutaj po gnostycku rzeczywiście Biblia jest tutaj tą księgą, którą próbuje się zreinterpretować. Jeżeli głównym bohaterem ksiąg jakubowych jest heretyk, nawet w ortodoksji judaistycznej, tak Jakub Frank, postać bardzo podejrzana, bardzo kontrowersyjna, o moralności przynajmniej wątpliwej, tak, koniunkturalista, taka postać, trudno ją wywodzić z tradycji biblijnych, można z jakichś ksiąg przeciwstawnych Biblii poszukiwać, więc nie jest to źródło, w którym nie byłoby jakiegoś elementu trucizny.
Biblia i tradycje katolickie w polskiej literaturze. Omówiliśmy każdego z noblistów polskich, przynajmniej pokrótce w tym temacie, który dziś podejmujemy. Kolejny telefon. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
pozdrawiam
zawsze
ojca prowadzącego i zaproszonych gości. I żeby jakby skrócić tę moją wypowiedź, chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować za zaproszenie pana profesora Macieja Vlogera z Bydgoszczy. I gdybym mógł się pojawiać częściej w audycjach w telewizji Trwam, ponieważ przybliżenie nam być może w ogóle zapomnianych, być może w ogóle wycofanych z jakiegokolwiek kanonu postaci, pisarzy, tak jak Krasiński, który jest naprawdę tak bardzo do czytania, nie mówiąc o pisarzu i poecie, którego nie znam zupełnie, który był wymieniony przez pana profesora. I chciałam właśnie o te inspiracje duchowe prosić i podziękować za zwrócenie uwagi na nieprawdopodobnie wpisane w jakby w tradycję katolicką, jakby chrześcijańską, aspekty gnostyczne, ponieważ po prostu chyba nam szkoda czasu na to, żeby zagłębiać się w taką literaturę. No chyba, że będą to robili profesorowie dla pogłębienia własnej wiedzy. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy. No, profesor został wywołany.
Zostało to dzięki Małaszewskiemu, tak, który także mnie niedawno oczarował, odkryłem tego pisarza. I naprawdę jestem zadziwiony, jak on marginesowe miejsce w historiach polskiej literatury zajmuje. To był taki, bo on zmarł bardzo młodo, w wieku 25 lat, po wojnie bolszewickiej, zapadł na gruźlicę, zmarł Zakopanem, ale jako człowiek, który dokonał bardzo głębokich refleksji, przemyśleń nad istotą życia, więc jego proza zarazem czerpie ze wszystkich najlepszych tradycji polskiej kultury, z humoru sienkiewiczowskiego, z gawędy sarmackiej, z tradycji wielkiego polskiego romantyzmu i to świetnie syntetyzuje te różne gatunki, więc jest to pisarz rzeczywiście jeszcze do odkrycia przez literaturoznawców, a mówiąc o gnozie, prawda, to też trzeba pamiętać, że wielkie takie zainteresowanie gnozą przejawiał właśnie Czesław Miłosz i wiele jego utworów jest przenikniętych tą heterodoksyjną tradycją. Różnica między gnozą a chrześcijaństwem, najkrócej rzecz biorąc, polega na tym, że gnostycy uznają, że świat jest stworzony przez szatana, leży w złu. Natomiast chrześcijanie uznają, że świat jest tworem Boga i jest dziełem pięknym, wspaniałym i można się pogodzić z tą rzeczywistością, w której istnieje.
Powoli zmierzamy do końca naszego spotkania. Podsumowanie, profesor Wiesław Ratajczak, o czym musimy pamiętać, jeżeli chcemy w polskiej literaturze odnajdywać Biblię i tradycje katolickie. I czym jest w ogóle Biblia i tradycja katolicka dla polskiej literatury?
No, jest, jak chyba wynika z naszej rozmowy, takim nieusuwalnym fundamentem i właściwie polskiej literatury, zarówno tej, powiedzieć można, z bliskiej ortodoksji, jak i tej, która podejmuje wędrówkę po tych ciemnych ścieżkach. żadnej z odmian literatury nie zrozumiemy bez znajomości Biblii. I o tych takich związkach bardzo, bardzo ścisłych trzeba pamiętać. Także po to, żeby się nie dawać zwieść. To jest zawsze oczekiwanie ryzykowne i niesłuszne, by poeta pozostawał poprawny teologicznie. Bo powiedzieć można, że wtedy nie mielibyśmy tych ciemnych, niebezpiecznych, a jednak tak ważnych dla polszczyzny, dla polskiego życia duchowego ścieżek, jakimi szli wspomniani przez nas choćby bohaterowie Prusa i Mickiewicza. No, to jest zawsze związane z duchowym ryzykiem, ale także z odsłanianiem tajemnicy ludzkiego życia, z powagi ludzkiego życia.
Wydaje się, że podczas tej audycji, chociaż przytaczali panowie profesorowie różne postaci, które wychodziły z tej ciemności, powiedzielibyśmy, to wcześniej czy później doprowadzali nas i te postaci ukazywali, że osiągnęły poznanie prawdy, czyli jednak jeżeli pisarz, poeta wychodzi z doświadczenia ludzkich pytań, egzystencji, życia, to jeżeli korzysta z natchnienia, które to natchnienie pochodzi od Ducha Bożego, to poprowadzi czytelnika i samego siebie do poznania prawdy, bądź jego życie zatrzyma się na pewnym etapie, ale wydaje się, że raczej w literaturze polskiej możemy mówić o tym, że postępowali nasi pisarze. W większości tutaj nie chcę być takim znawcą, w większości na pewno do zmierzali do Pana Boga.
No to jest bardzo ciekawa uwaga. Pomyślałem, że ilustracją tego procesu może być na przykład twórczość Jana Kasprowicza, no, która w pewnym momencie była właśnie twórczością gnostycką, była twórczością zdecydowanie antychrześcijańską, pokazującą taką wizję końca czasów, która z przeznaczeniem ludzkości opisanym w Piśmie Świętym nie miała wiele wspólnego, a jednak po tym momencie kryzysu duchowego, który w jakim stopniu zaowocował wybitnym dziełem. Przyszedł ten czas dzieł kolejnych związanych z odzyskiwaniem równowagi duchowej, ze wskazywaniem tego, co jest wartością prostej wiary. Myślę, że tego typu przypadków duchowych...
Jedno, co ja osobiście zapamiętuję po całej audycji, oprócz wspomnianych dzieł, które należy przeczytać, czy autorów, których należy przypomnieć sobie i światu, nazwijmy to tak, to jest bardzo proste zdanie. Obok Biblii w literaturze polskiej nie można przejść obojętnie, bo albo ktoś się inspiruje i ją wyjaśnia, albo ktoś jej przeczy i stawia ją jako taką antytezę swojego działania. Bardzo gorąco dziękuję. Profesor Maciej Gloger, Wydział Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i profesor Wiesław Ratajczak, Wydział Filologii Polskiej Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.